Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu. Dziś rozmawiam z Jolantą Hajdasz, szefową Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam słuchaczy, witam Pana.
Od razu pytam Panią o radę, bo mam z tym pewien problem. Jak dziennikarz powinien mówić i pisać i opisywać historię Michała Esz, który sam siebie określa jako Małgorzata Esz lub Margot? Bo tak naprawdę o to od paru dni toczy się spór w naszym dziennikarskim świadku.
W mojej ocenie jest to absolutnie sztucznie wywołany spór, podgrzewać na emocje, które zawsze pojawiać się mają w mediach i mają zaciekawiać odbiorców. Oczywiście czasem wypaczając po prostu ten obraz rzeczywistości, który przedstawiają. Tutaj dla mnie dylematu nie ma. Po prostu jeśli ktoś jest mężczyzną, jeśli ktoś ma w dokumentach wpisane męskie imię i płeć jako mężczyznę, jeśli nie występował zmiany płci, jeśli nie przechodził terapii hormonalnej, czyli jakichś takich trwałych gestów nie wykonał w ogóle dążących do tego, tylko oznajmił swoim najbliższym przyjaciołom, że czuje się teraz kobietą, to trudno go traktować jako kobietę. Przecież to brzmi jak groteska.
No, nie dla wszystkich.
Nie dla wszystkich, tak, dla ale wszystkich. Jeśli mnie pan czyta o zdanie, nie ma w najmniejszej wątpliwości, że należy o tej osobie mówić Michał Esz.
W internetowym radiu Nowy Świat nie podzielają tej narracji. Uważają, że, no przypomnę może historię, prezes, już były prezes radia Piotr Jedliński spotkał się z falą oskarżeń o transfobię po tym, gdy używano w radiostacji określenia aktywista na Michała Esz. Przypomnę, to jest aktywista takiej formacji Stop Bzdurą, która między innymi jest oskarżona o napaść na furgonetkę Fundacji Pro Prawo do Życia. No i Piotr Jedliński odciął się na początku od tego, że ktoś na niego wywiera nacisk, mówił, że to jest jego wolność, on ma prawo mówić tak, jak czuje. No ale aktywiści, udziałowcy Radia Nowy Świat odcięli się z kolei od swojego prezesa. No i nie jest już prezesem, no i on też zaczął na końcu używać żeńskich końcówek.
Ale ta sprawa ma jeszcze szerszy wymiar niż tylko byśmy mogli sobie to opowiadać w kategorii takiej anegdoty zawodowej, prawda? Zobacz, co wolno powiedzieć w liberalnym, nastawiającym się na swobodę głoszenia poglądów w liberalnej stacji radiowej, no bo przecież nie można tego dzisiaj po prostu jakby zostawić na boku, że Radio Nowy Świat powstało tak niedawno z grupy osób, które przeciwko cenzurowaniu i takiemu zamordyzmowi redakcyjnemu w programie trzecim Polskiego Radia, czyli Radiu Publicznym, po prostu odeszło w proteście. Cała ta historia jest przecież, myślę, bardziej interesującym się światem mediów słuchaczom znana, bo po prostu było to nagłaśniane maksymalnie, no tak, jak tylko można było.
Kazika
prawda?
Słynnej, prawda?
I historii z listą przebojów programu trzeciego. No i co mamy dzisiaj? W rezultacie zamiast jakiejś debaty, zamiast możliwości głoszenia wolnego słowa, tak? Po prostu przy pierwszym bardzo, jakimś bym powiedziała, naprawdę najprostszym z możliwych sporów, które w każdej redakcji może się przecież pojawić, bo przecież zawsze wszędzie się dyskutuje o tym, jak w jaki sposób relacjonować to, co się wokół nas dzieje. To nic nie jest tutaj nowego. To jak dziennikarstwo, że tak powiem, długo istnieje, tak zawsze te spory redakcyjne istniały i istnieć będą. A tutaj co zrobiono? Wywalono, doprowadzono do odejścia prezesa, ale jeszcze chciałam jedną rzecz zwrócić uwagę. Jeszcze w komunikatach dwa dni temu pojawiała się informacja, że ten pan Jedliński, były prezes Radia Nowy Świat, miał prawie 30% czy 30% udziałów. Dziś już komunikat mówi o 10%, czyli zobaczmy wszyscy, jak daleko idzie ingerencja. Jaki popełnił błąd ten człowiek? Powiedział aktywista o mężczyźnie, bo taki ma przecież status zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce ten człowiek. Jak idzie do więzienia, jak jest aresztowany, musi trafić do więzienia.
To jest ten moment, kiedy pani uważa, że powinno się zareagować, jeżeli chodzi o wolność dziennikarską. Bo ja na przykład też kojarzę historię jednej z komercyjnych stacji, która najpierw tytułowała aktywistę Stop Bzdurą Michał Esz, a dwa dni później już była Małgorzata Esz. Także najpierw było tak, potem było tak. Coś się widocznie zmieniło przez te dwa dni.
No najpierw jest po prostu zdrowy rozsądek. Zwykłe podejście normalnego dziennikarza, który po prostu no, analizuje fakty i je po prostu chce przedstawić. Po czym się okazuje, że jednak tego nie może robić, bo jesteśmy tak mocno nastawieni na konkretne po prostu ideologizowanie społeczeństwa i informowanie wszystkich w taki, a nie inny sposób. Tutaj pokazane mamy modelowy, bym powiedziała, wręcz przykład właśnie i tego, jak ta strona, która tak mocno próbuje i ideologię LGBT i wszystkie związane z tym potem problemy społeczne, które się z tym wiążą i jak ona po prostu właśnie wypacza po prostu rzeczywistość i zmienić chce nastawienie po prostu osób, które są odbiorcami tych informacji, które w dobrej wierze nawet mogą utożsamiać się z kimś przedstawianym jako ofiara, prawda, przez takie media, no bo powiemy, no co komu przeszkadza noszenie kolorowej flagi? To nie tędy droga, prawda? Tu nikomu nie przeszkadza noszenie flagi, tylko kiedy i gdzie po prostu jest to robione, w jaki sposób jest to robione i jaki przekaz się z tym wiąże. Radio Nowy Świat dzisiaj ma ogromny problem, bo po prostu...
To jest problem wizerunkowy czy problem wiarygodnościowy?
To jest absolutnie problem wiarygodnościowy. Wizerunek to nie, po prostu jest obraz, oczywiście z punktu widzenia marketingowego bardzo ważny, ale my sięgajmy zawsze głębiej. I myślę, że Polacy naprawdę potrafią sobie z tym poradzić, żeby nie analizować rzeczywistości tylko i wyłącznie na podstawie wizerunku, który jest im serwowany.
No to właśnie, właśnie o tym może powiedzmy parę zdań. Wizerunek, który jest serwowany Polakom, mam na myśli kolejną już głośną okładkę bulwarowca, tak o nim się mówi, Fakt, który no, na stronie tytułowej pokazuje dziewczynę, która jest przyginana przez policjantów do ziemi. Jest do tego podpis Brutalność policji. Funkcjonariusz rzucił na ziemię protestującą Julię, zaczął ją dusić. Obok jest zdjęcie premiera Morawieckiego, ministra Ziobry i pytanie, to Polska, to wasza Polska marzeń. I to jest też pewien wizerunkowy zgrzyt, czy po prostu dzikie prawo, tak jak mówię, bulwarówki, która zawsze podkręca trochę rzeczywistość?
A tutaj po prostu mamy problem po raz kolejny z gazetą Fakt, która jest, przypomnę, najchętniej, ma najwyższą sprzedaż, największą sprzedaż egzemplarzową w Polsce, tak, ponad 180 tysięcy czy 170 tysięcy, ale to nawet nie tutaj jest problem z ilości sprzedawanych gazet, bo ten sposób manipulowania rzeczywistością to no, nie pierwszy raz na ten temat ani wypowiada się środowisko dziennikarskie, wypowiadało się przyznając nieraz hieny roku, czyli taki rodzaj antynegrody dziennikarskiej właśnie redakcji Faktu za naprawdę różnego rodzaju nadużycia i naruszania skandaliczne etyki zawodowej. Tutaj mamy podobną sytuację, no bo osoba, którą przedstawia się jako ofiarę i powiela się na okładce i zdjęcie, które jest dostępne potem w przestrzeni publicznej no, w ilościach po prostu gigantycznych, no to mamy do czynienia z, no, po prostu z takim manipulowaniem rzeczywistością, no bo osoba aż tak niewinną ofiarą nie jest, ponieważ jak pokazują filmy, które z kolei są udostępniane w ślad za tą okładką w sieci, no to mamy do czynienia z kimś, kto w bardzo wulgarny sposób po prostu zaczepia, czy odzywa się do tych, którzy są uczestnikami, czy obserwatorami tej manifestacji, prowokuje policjantów, wchodzi na radiowozy, niszcząc je po prostu swoimi skokami. To nie jest grzeczna osoba, że tak powiem.
No tak,
to nie
ale,
jest ktoś,
ale
kto
może
jej
też,
nie prowokuje.
To jest po prostu takie zbójeckie prawo tabloidu, bo tak jak patrzę na przykład też na brytyjskie odmiany tabloidów, bo chyba stamtąd się wzięła ten rodzaj dziennikarstwa.
No, i Stany jest, Zjednoczone oczywiście.
I Stany
prawda?
Zjednoczone.
Tam się
one
narodziło takie
one zawsze w jakiś sposób podkręcają okładki, no i nawet często widzę, że po prostu atakują rządzących.
Nie, panie redaktorze, nie. My już nie zgadzamy się, już nie chcemy tej właśnie liberalnej takiej, takiego podejścia do mediów, które przez cały okres po 89 roku w Polsce wręcz było traktowane jako dogmat, że mediom prywatnym wolno wszystko. Mhm. Że jeżeli w ogóle mamy analizować treści przekazywane przez media, to po prostu możemy co najwyżej odnosić się do mediów publicznych, ponieważ po prostu one są utrzymywane z naszych podatków, natomiast jak ktoś ma prywatne media, to jest wolność słowa, obowiązują nas konstytucyjne zapisy i nie będziemy się wtrącać. Ja już od kiedy tylko objęłam funkcję dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy, staram się w każdym naszym oświadczeniu właśnie uciekać od tego typu myślenia, bo wolność słowa nie jest wartością samą sobie. Mhm. Kończy się tam, gdzie zaczyna się odpowiedzialność i dobro drugiego człowieka, gdzie zaczyna się w ogóle zaprzeczanie faktów. Nigdy nie możemy wolnością słowa tłumaczyć tego, że prawda równa się fałsz.
Czy fakt w tym momencie rzeczywiście coś sugeruje? To jest to, o czym pani mówi, to jest przekroczenie pewnej granicy wolności drugiej osoby? Bo mi się kojarzy ta okładka trochę z tym, co się w Stanach Zjednoczonych działo wobec George'a Floyda i tej akcji policji. Takie mam moje pierwsze skojarzenie.
Może też tak można to kojarzyć, natomiast nadużyciem jest to, żeby na przykład za chwilę mówić o stawiać znak równości między brutalnością policji w Polsce, mhm, a tym, co dzieje się dzisiaj na przykład na Białorusi, bo pojawiają się takie kalki po prostu schematyczne po prostu i pokazujące nam właśnie tego typu, zobaczcie, i jakby to było dokładnie to samo. Nie jest to samo. Dziennikarstwo to jest także szukanie kontekstu. Przecież my nie jesteśmy w stanie opisywać świata, że tak powiem, jeden do jednego, bo jeżeli coś trwa 2 godziny, a my mamy to zmieścić w 2-minutowej relacji, to zawsze dziennikarza za obowiązkiem jest streścić, opisać, użyć kilku słów zamiast kilkudziesięciu.
Pani dyrektor, no to mamy właśnie 2 minuty, a w tej sytuacji pojawia się kolejny raz wiele głosów na temat potrzeby ustawy o dekoncentracji polskich mediów i uporządkowaniu rynku medialnego.
Bardzo się z tego cieszę, że pojawiają się te głosy, że w ogóle to znowu wraca do debaty publicznej. W czyich rękach są media w Polsce? Kto i w jaki sposób opisuje nam świat? I jak można temu przeciwdziałać? Bo to jest ten krok następny. Mm-hmm.
No tak, żeby to było zgodne z prawem, prawda? Żeby to nie uderzało.
Tak. Inni zgodne z zasadą wolności słowa. Tu nie ma wątpliwości, ale jeżeli mówimy właśnie o gazecie Fakt i o ich blisko, powiedzmy, tam 200 tysiącach egzemplarzy, to jest nic. My pamiętajmy o tym, że ta redakcja ma blisko 10 milionów użytkowników w miesiącu swojego portalu i około 100 milionów unikatowych wejść, jak to się mówi, co miesiąc.
Czyli znacznie szerszy zasięg.
Tutaj są te liczby. Mhm. Ogromny
zasięg. No dobrze, ale co można zrobić w sensie takim ustawowym, patrząc na przykład na wzory z innych państw w tej sytuacji? Na przykład z koncernem Axel Springer, który stoi za Faktem.
No ja już nie chcę mówić, że to samo co w Niemczech, czyli na przykład uznać media za sektor strategiczny dla gospodarki i pozwolić tylko mieć 10% udziału
w segmentu
zagranicznym, prawda? Ale są też różnego typu innego rozwiązania, które po prostu bo jeżeli mówimy o tym, że jest się numerem jeden na rynku po prostu prasy drukowanej i za chwilę numerem jeden w internecie, prawda? I ma się główną rozgłośnię radiową, tak jak właśnie niemieckie koncerny w Polsce, jaką jest radio RMF FM, to już mamy troszkę problem, bo możemy oczywiście analizować radia internetowe i się zajmować radiem Nowy Świat, bo przez chwilę jest ono na topie i tak mocno jest pompowane, że wszyscy wiemy, że takie radio istnieje, kto w nim pracuje i jak dużo zostało zebrane pieniążków w pierwszej zbiórce, bo niech pan zobaczy, w ilu miejscach ta informacja się pojawiła, że nawet nie interesując się tym tematem, o tym wiemy, ale to jest tylko radio internetowe. Podejrzewam, że za chwilę będzie miało kłopoty, żeby się po prostu utrzymać.
Czyli dobrze. Tak.
Nie tu jest problem.
No to jest pewnie na dłuższą dyskusję. Pewnie jesienią powróci to, bo słyszałem głosy, że właśnie wtedy być może projekt ustawy trafi pod obrady Sejmu.
Tak jest.
A będziemy wtedy o tym więcej rozmawiali. Joanna Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, była gościem porannej rozmowy Radia Poznań. Dziękuję i dobrego dnia życzę.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Kluczowy temat.